Rzeczywiście jest to dzień, na który długo czekaliśmy. Dzień, w którym po raz pierwszy w historii naszej społeczności będziemy mogli świętować Bożą obecność pośród nas na czterech nabożeństwach w trzech różnych miastach. I jest to, myślę sobie, szczególny moment do tego, żebyśmy wszędzie tam, gdzie się dzisiaj spotykamy, trochę przypomnieli sobie, po co my tak naprawdę istniejemy. Bo nie dla wszystkich to jest jasne. Po co istniejemy jako Kościół? Na początek cytat. Oto przesłanie, którego nie usłyszysz dzisiaj w Kościele. Nie potrzebujesz Kościoła. Tak jest. Nie potrzebujesz. Wcale. Możesz żyć i robić wszystko, czego nauczył, pokazywał swoim życiem Jezus bez Kościoła. Jeśli kościoły mają tak pozytywny wpływ na świat w imieniu Jezusa, dlaczego świat, który widzimy, jest o wiele mniej pozytywny? Kościół nie działa. Dlatego nie musisz być jego częścią. Sprawia, że ludzie stają się gorsi, nie lepsi, pełni lęku, niepokoju, bardziej skupieni na sobie niż nie służący ludzkości. To samo zło, antychrystusowe do samego sedna. Jezus nigdy nie wymyślił Kościoła, to dalsza część cytatu. Jezus wymyślił Ciebie. Ty jesteś Kościołem. Każdy z nas indywidualnie masz w sobie wystarczająco dużo miłości, żeby zmienić naszą planetę. Cały wszechświat jest w Tobie. Kościół to częściej choroba, nie lekarstwo. A my się dziwimy, dlaczego świat nie staje się ani odrobinę lepszy. Koniec cytatu. Myślę, że słowa te dość dobrze oddają współczesne nastawienie do tego, co Pismo Święte nazywa eklezja, czyli zgromadzenie, zebranie, zwołanie. A po polsku, na polskie najczęściej tłumaczymy to słowo jako Kościół. Te słowa są esencją argumentów przytaczanych przez tych, którzy mówią, nie potrzebuję Kościoła, żeby żyć z Jezusem. Kościół to banda hipokrytów. Jezus nie wymyślił Kościoła. Świat byłby lepszy, gdyby nie Kościół. Zobacz, ile zła dzieje się w Kościele i tak dalej, i tak dalej. A pikanterii tym słowom dodaje fakt, że napisał je Chris Kratzer, który przez 20 lat był pastorem ewangelicznej wspólnoty w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj uważa się za bezwyznaniowego chrześcijanina, który, jak mówi o sobie, cytat, nie chodzi do Kościoła. Koniec cytatu. A tak się składa, że ja również jestem pastorem od 20 lat, a społeczność chrześcijańska Tomy spotyka się jako wspólnota kościelna od Wielkanocy 2004 roku. Nie raz i nie dwa zetknąłem się z podobnymi stwierdzeniami. I za każdym razem, kiedy czytam takie słowa, to zamiast po prostu je odrzucić, wyrzucić na bok, zatrzymuję się i traktuję je jako pewne wyzwanie. Wyzwanie dla mnie i wierzę, że dzisiaj to jest też wyzwanie dla nas do przemyślenia tego, czym jest Kościół i czy rzeczywiście tak bardzo go potrzebujemy. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy otwieramy trzeci kampus, filię, czy jak to woli, nie wiem, parafię społeczności chrześcijańskiej Tomy w Piotrkowie Trybunalskim, wydaje się zasadne zadać sobie to pytanie, po co nam kolejna wspólnota? Po co światu kolejny lokalny kościół? Po co komu kościół w ogóle? Tym bardziej dzisiaj, w dzisiejszych czasach, w świecie podcastów, nabożeństw online, YouTube'owych wspólnot, online'owych społeczności, w świecie, w którym każdy może znaleźć sobie taki kościół, jaki chce, i takie nauczanie, jakie chce, i takie uwielbienie, jakie mu praktycznie pasuje, nie wychodząc z domu, siedząc przed ekranem, nawet nie komputera, nie telewizora, swojego telefonu. Po co nam dzisiaj kolejna wspólnota spotykająca się w budynku starego aresztu w Piotrkowie, dawnego kina w Tomaszowie, czy dawnego studia pole dancing w Łodzi? Po co nam dziś kolejne zgromadzenie niedoskonałych, grzesznych, zmagających się ze swoim życiem ludzi, którzy decydują się razem podróżować w swojej relacji z Jezusem, skoro w opinii ludzi takich jak Chris Kratzer, Kościół po prostu, cytat, nie działa. Koniec cytatu. Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, myślę, że powinniśmy najpierw poszukać odpowiedzi na inne pytanie, które ja sam osobiście chętnie zadałbym Chrisowi i ilu i innym ludziom, którzy mówią, nie potrzebuję Kościoła. Pytanie moje brzmiałoby, jakiego Kościoła? O jakim Kościele rozmawiamy? Bo prawda jest taka, że każdy z nas nosi w sobie pewne wyobrażenie Kościoła. Coś, co Dietrich Bonhoeffer, niemiecki teolog z czasów przed II wojną światową i męczennik, człowiek, który oddał swoje życie za wiarę w Chrystusa, Dietrich Bonhoeffer nazwał takie myślenie obrazem życzeniowym przyniesionym do chrześcijańskiej wspólnoty. Jedni chcą, żeby Kościół robił więcej dla ubogich, inni chcą, żeby Kościół więcej nauczał Bożego Słowa, jeszcze inni widzą Kościół wyłącznie przez pryzmat bliskiej im pobożności. Jak jest głośno i wesoło, to jest dobrze. Jak jest cicho i cicho, to jest martwy Kościół. Kościół ma być dla młodych, inni mówią, nie, dla starszych. Nie, dla rodzin z małymi dziećmi. Nie, dla takiej rodziny jak moja. Kościół ma być święty w swoim postępowaniu. Kościół ma zabierać głos w sprawach politycznych i wyraźnie wskazywać, na kogo głosować. Kościół ma troszczyć się o mnie, kiedy jest mi źle. Kościół ma robić to czy tamto. Każdy z nas, jeżeli się uczciwie przyjrzymy samym sobie, ma swoje wyobrażenie tego, jak powinien wyglądać Kościół. Również Chris Kratzer, jeżeli tego nawet nie przyznaje, i ludzie do niego podobni, ludzie, którzy nie są częścią żadnego kościoła, mówią, jak kościół powinien wyglądać, bo mają swoje wyobrażenie na jego temat. I ten sam Bonhoeffer stwierdza, że to właśnie wyobrażenie kościoła, marzycielstwo, jak on to nazywa, marzycielstwo jest, cytat, jest przeszkodą dla prawdziwej wspólnoty i musi być zburzone, aby mogła żyć prawdziwa wspólnota. Pisze dalej Bonhoeffer tak. Kto kocha bardziej swoje marzenie o chrześcijańskiej wspólnocie niż samą chrześcijańską wspólnotę, ten stanie się niszczycielem każdej chrześcijańskiej wspólnoty, choćby osobiście sądził, iż dzisiaj nie wiadomo jak szczerze, poważnie i pełen poświęcenia. Kto wymarzy sobie obraz jakiejś wspólnoty, ten żąda od Boga, od bliźniego i od siebie spełnienia owego marzenia. Taki człowiek wchodzi we wspólnotę chrześcijan jako żądający, domagający się. Zachowuje się tak, jakby on dopiero miał stwarzać chrześcijańską wspólnotę, jakby jego senne marzenie miało połączyć ludzi. To, co się nie dzieje według jego woli, nazywa zawodem. Gdzie niszczy się jego obraz, tam według niego rozpada się wspólnota. Dlatego tak ważne jest, abyśmy w naszych rozważaniach, po co nam Kościół, spróbowali zmierzyć się najpierw z naszym własnym wyobrażeniem Kościoła. Jak my tak naprawdę wyobrażamy sobie Kościół? Dlaczego stając wobec tego, co czasem w Kościele się dzieje, mówimy nie, to mi nie pasuje, albo nie, to nie działa, albo nie, to nie jest Kościół? Na jakiej podstawie? Czy to jest twoje własne przekonanie? Czy może jest tym trochę twojego osobistego marzenia, tęsknoty za czymś, czego nie znajdujesz ani u siebie w domu, ani w swojej przeszłości, ani w swoim życiu? I chciałbyś, żebyś wreszcie mógł być w takiej idealnej grupie ludzi, która wreszcie będzie w pełni odpowiadać na twoje potrzeby. Może tak jest. Ale to nie jest Kościół, o którym my mówimy. I to nie jest Kościół, który spotyka się w Tomaszowie na Jerozolimskiej, w Łodzi na Lipowej i już od dzisiaj w Piotrkowie na Wojska Polskiego. Każdy z nas musi zmierzyć się z naszym własnym wyobrażeniem Kościoła, który jest pochodną naszych osobistych doświadczeń, przeżyć, wyobrażeń, niekoniecznie obrazu, który wyłania się z kart Pisma Świętego. Bo jak pisze Bonhoeffer jeszcze raz, gdzie opada poranna mgła obrazów marzycielskich, tam dopiero nastaje jasny dzień chrześcijańskiej wspólnoty. No więc jak ona wyglądała, ta wspólnota. O czym my tak naprawdę mówimy, kiedy wypowiadamy słowo eklezja w kontekście Pisma Świętego? Pierwszą rzeczą, która wyłania się z lektury Bożego Słowa w kontekście Kościoła, jest to, że Kościół to nie jest ludzki wymysł, ale Boży sposób na dotarcie z dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie Chrystusie do każdego człowieka. To nie jest ludzki wymysł, ale Boży sposób. To nie człowiek go zaczyna, to Bóg go inicjuje. To nie ludzie zawiązują Kościół. Ale to Bóg, jak sama nazwa mówi, eklezja, zwołanie czy zgromadzenie, to Bóg w jakiś sobie tylko możliwy, wiadomy sposób zwołuje i zgromadza ludzi, którzy Jego szukają. Sam Jezus, wbrew temu, co mówią niektórzy, mówił o Kościele i mówił o Kościele mało, bo więcej mówił o Bożym Królestwie. Ale mówił właśnie o Kościele, że to On go zbuduje. I bramy piekieł go nie przemogą. A kiedy Jezus 40 dni po swoim zmartwychwstaniu wstępuje do Ojca, 10 dni później, podczas święta Pięćdziesiątnicy, Duch Święty wstępuje na apostołów. Jeden z nich, apostoł Piotr, pod natchnieniem Ducha Świętego głosi dobrą nowinę o zbawieniu w Jezusie, który umarł i zmartwychwstał, co stanie się podstawą chrześcijańskiego nauczania. Głosi ją do ludzi, o których mówi, to wy go ukrzyżowaliście, a następnie kończy wezwaniem do upamiętania się i chrztu w imieniu Jezusa na odpuszczenie grzechów oraz zapowiedzią daru Ducha Świętego dla każdego, kto to zrobi. Chrześcijański autor i pisarz John Stott powiedział, przebaczenie i Duch Święty są darem dla tych, którzy pokutują. A zatem to Bóg inicjuje Kościół, to Bóg w osobie Jezusa mówi, bramy piekieł go nie przemogą, to Duch Święty wstępuje na Piotra, który głosi swoje pierwsze kazanie i to Duch Święty pobudza 3000 ludzi do tego, żeby pokutowali i przyjęli dar Ducha Świętego. I w ten sposób zawiązuje się pierwsza chrześcijańska eklezja, pierwsza wspólnota, pierwsze zgromadzenie wywołanych. I jest to o tyle ważne, że kiedy myślimy o eschatomy, czy to w Tomaszowie, czy w Łodzi, czy w Piotrkowie, to musimy zawsze pamiętać, że to nie my jesteśmy sprawcami tego, że te społeczności powstały. Często, kiedy piszemy o eschatomy, kiedy rozmawiamy o ludziach, kiedy mówimy o naszej społeczności, to mówimy, że społeczność chrześcijańska Tomy powstała z inicjatywy misji czy fundacji Proem. Bo jako społeczność chrześcijańska Tomy, oprócz przynależności do Kościoła powszechnego, Kościoła na całym świecie, w ogóle Kościoła Jezusa Chrystusa i Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej jako pewnego wyznania, denominacji, w szczególności jesteśmy też częścią pewnego środowiska, tego, co Tim Keller nazwał kiedyś chrześcijańskim ekosystemem. To znaczy takim połączeniem różnego rodzaju podmiotów, które są i które wspólnie razem tworzą przyjazne środowisko do tego, aby wzrastać w Chrystusie. W naszym przypadku to jest ośrodek w Zakościelu, to centrum edukacyjne w Tomaszowie, to centrum pomocy Proem Help też w Tomaszowie. Te miejsca współistnieją obok siebie, to współistnieją obok siebie i razem ze społecznością chrześcijańską w Tomaszowie, w Łodzi, a wkrótce dzisiaj też w Piotrkowie, tworzą pewien ekosystem. Ale chociaż społeczność chrześcijańska Tomy powstała z inicjatywy misji Proem, jako rozpoznania przez ludzi. Tak, to ludzie, to my rozpoznaliśmy kolejny krok w Bożym planie dla tego regionu, w którym Pan Bóg nas tu postawił, to zawsze byliśmy i jesteśmy cały czas przekonani o tym, że to Bóg ostatecznie w swoim czasie i swoim miejscu i na swoich warunkach zwołuje wspólnotę i to On jest jej głównym sprawcą. Nie nasze wysiłki, nie nasze marzycielstwo, ani nawet nie najodważniejsze wizje. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy o tym pamiętali, zwłaszcza w taki dzień jak ten, że my się nie znaleźliśmy tutaj, gdzie się znaleźliśmy, dlatego że ktoś miał pomysł na to, żeby zbudować Kościół, żeby rozpocząć Kościół. Nie. My znaleźliśmy się tu, gdzie się znaleźliśmy, bo Bóg chciał zwołać swój Kościół w tym czy w tamtym miejscu, czy w tamtym mieście, a my w odpowiednim czasie, w odpowiednim momencie wydawało nam się, że rozpoznajemy Jego wolę i posłuszni Jego woli zrobiliśmy mały krok w jedną stronę, potem drugi mały krok i prowadzeni przez Boga krok po kroku odkrywaliśmy Jego plan dla tych poszczególnych miejsc. I dlatego zawsze musimy o tym pamiętać, że to Jezus, że to Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, to Bóg jest głównym sprawcą Kościoła, inicjatorem Kościoła, nie nasze wysiłki, marzycielstwo czy wizje. Jaka była więc ta pierwsza wspólnota w Jerozolimie? Autor Księgi Dziejów Apostolskich, ewangelista Łukasz, opisuje ją tak. W drugim rozdziale od 42 wersetu. Trwali oni, czyli te 3000 ludzi, które przyjęło, które pokutowało, to jest niezwykle ważne. To nie było ludzi, którzy po prostu przyszli i powiedzieli, chcę się zapisać, chcę być częścią tego Kościoła. Oni pokutowali, czyli wyznali Bogu swoje winy, zobaczyli swoją grzeszność i powiedzieli, nie mogę tak żyć. Muszę coś zmienić w swoim życiu i Bóg jest tym, który daje mi szansę. Więc oni pokutowali, przyjęli dar Ducha Świętego i to oni, czytamy, trwali w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. I czytając ten opis, możemy odnieść wrażenie, że no to właśnie była ta idealna, wymarzona wspólnota, za którą każdy z nas tęskni. Ciekawe jednak jest to, że zarówno ewangelista Łukasz w dalszej części Dziejów Apostolskich, jak i apostoł Paweł w swoich listach pozostawiają nam niekoniecznie taki sielankowy obraz wspólnoty. Wręcz przeciwnie. Już zaraz rozdział dalej. Widzimy wspólnotę, która zmaga się z nierównością społeczną, z kłamstwem, chciwością, niechęcią na tle etnicznym, czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy ksenofobią albo jakąś formą rasizmu. A im dalej Kościół przekracza kolejne granice, im dalej idzie, im więcej ludzi nawraca się do Chrystusa, tym coraz większym problemem w Kościele stają się kwestie niemoralności, herezji, fałszywego nauczania, czy radzenia sobie nawet z rzeczą tak podstawową, jak konflikty między braćmi i siostrami w Chrystusie, jak nazywa ich Pismo Święte. Więc to, co opisuje Łukasz, nie jest obrazem idealnej wspólnoty. To nie jest kolejne marzenie. I przyznaję się szczerze, kiedyś tak o tym myślałem. Kiedy zaczynaliśmy społeczność chrześcijańską, to my, czytając ten tekst, marzyło mi się, że taką społecznością będziemy, że to będzie to, co będzie nas charakteryzować i że te wszystkie złe rzeczy, o których czytamy w dalszych kartach Pisma Świętego czy w listach apostoła Pawła, że to wszędzie tak, tylko nie u nas, bo przecież my mamy dobry wzorzec. Dzisiaj ciągle jestem o tym przekonany, że jesteśmy taką wspólnotą, naprawdę. Ale nie dlatego, że sięgnęliśmy jakiegoś ideału, bardziej dlatego, że ta wspólnota, o której tutaj czytamy, nie jest opisem żadnego ideału. To, co zostawia nam ewangelista Łukasz, to nie jest żaden przepis na idealną wspólnotę, ale raczej opis praktyk, przez które Duch Święty z obcych sobie ludzi utworzył nową wspólnotę naśladowców Chrystusa. Jeżeli chcemy wiedzieć, jak Bóg tworzy Kościół, to to jest właśnie opis tych praktyk, które podjęli się pierwsi naśladowcy Chrystusa, które stały się zaczynem nowej wspólnoty. Praktyki duchowe mogą być różne, mogą być wspólnotowe i osobiste. Dzisiaj i przez następne tygodnie nie będziemy mówić o osobistych praktykach duchowych, na to też przyjdzie czas. Ale przez następne kilka tygodni chcielibyśmy skupić się na wspólnotowych praktykach, na tym, co sprawia, że ludzie robią coś razem, co tworzy Kościół, co sprawia, że mogą nazywać się Kościołem. I pierwszym czasownikiem, który znajdujemy w tym opisie, czasownik grecki proskaratereo, który tłumaczymy jako trwali, oznacza dosłownie coś, co świetnie wpisuje się również w naszą dzisiejszą, czy dzisiejszą i z tego miesiąca lekcję, czy wartość dla naszych dzieci. Bo trwali oznacza dosłownie robić coś, ten grecki czasownik oznacza robić coś wytrwale, z intensywnym wysiłkiem, pomimo trudności. Oznacza to, że pierwsi naśladowcy Chrystusa oddawali się tym praktykom ze świadomością, że nie jest to łatwe, ale tylko trwanie w nich, wytrwałość w nich, wracanie do nich daje im możliwość stawania się taką wspólnotą, która będzie pomagać wszystkim, którzy są częścią tej wspólnoty, stawać się bardziej podobnymi do Chrystusa, bo to jest ostatecznym celem naszego chrześcijańskiego życia. Prawda jest taka, że oni sami zdawali sobie sprawę tego, że oni tego potrzebują. To nie jest to, że ktoś im kazał tak robić. Oni rozpoznali to dzięki Duchowi Świętemu, że to jest to, do czego muszą się, w czym muszą wytrwać. Nawet jeżeli nie zawsze im się chce, nawet jeżeli czasem, jak dzisiaj też Estera powiedziała, jest ładna pogoda i nie każdemu się chce uczestniczyć we wspólnym spotkaniu wierzących ludzi, bo może mieć inne rzeczy do zrobienia. Oni wybierali te rzeczy. I prawda jest taka, że my zbyt często, kiedy mówimy o tych praktykach, które za chwilę powiem, my zbyt często patrzymy na nie jako na coś, co Kościół po prostu robi, a ja mogę sobie w tym wziąć udział albo nie. Oczywiście, że może w tym wziąć udział albo nie, ale prawda jest taka, że ty potrzebujesz. Ty potrzebujesz tych wspólnotowych praktyk. Ty potrzebujesz praktykować te rzeczy z innymi po to, żeby podejmować lepsze decyzje w życiu. Po to, żeby stawać się bardziej podobnym do Chrystusa. Po to, żeby inne cechy, owoce Ducha Świętego mogły się zakorzeniać w swoim życiu. Jeżeli chcesz więcej radości, miłości, samokontroli, łagodności i tak dalej, to są te rzeczy, które musisz robić razem z innymi naśladowcami Chrystusa i nie możesz powiedzieć, nie, to mnie nie interesuje, nie muszę w tym, mogę być pojedynczym chrześcijaninem. Nie możesz. Nie ma w chrześcijańskim myśleniu, nie ma, nie znajdziesz na kartach Pisma Świętego niczego, co wspiera ideę Lone Ranger, takiego samotnego jeźdźca. Nie ma czegoś takiego. Możesz to zrobić, ale odcinasz całą gamę praktyk, które pomagają ci stawać się kimś, kim bez tych praktyk po prostu nie może się stać. John Mark Comer, mówiąc o praktykach duchowych, napisał: praktyki to coś, co my możemy zrobić, aby Bóg mógł zrobić w nas to, czego sami z siebie zrobić nie możemy. Innymi słowy, praktyki pierwszego Kościoła to były działania, które podejmowali naśladowcy Chrystusa, a przez które Duch Święty przemieniał ich i świat wokół nich. I my dzisiaj, mówiąc o Kościele, my nie możemy chcieć tego, aby być Kościołem tak jak w czasach dziejów apostolskich, nie robiąc tego, co robił Kościół w czasach dziejów apostolskich. Bo to jest bez sensu. Jeżeli chcemy iść tą drogą, którą szli pierwsi naśladowcy Chrystusa, to potrzebujemy znaleźć w sobie gotowość do tego, aby tak jak oni trwać w tych kilku prostych rzeczach. A jakie to były rzeczy, jakie to praktyki? Po pierwsze, wspólne czytanie słowa. Trwali w nauce apostołów. W tamtym czasie apostołowie to, co mogli wykładać, to były pisma, które my dzisiaj nazywamy tekstami starotestamentowymi, teksty Starego Przymierza. I rzeczywiście oni nauczali z tego, ale oprócz tego, że nauczali tekstów ze Starego Przymierza, wskazywali na Chrystusa, pokazywali, że wszystko to, co się wydarzyło, co się zostało napisane ze względu na Chrystusa i na Niego wskazywali. I to, co było najbardziej istotne w tamtym czasie, to dlaczego my dzisiaj, mówiąc o nauczaniu Nowego Testamentu, mówimy o tych kilku księgach, czy kilku listach, czy Ewangeliach, czy Apokalipsie, które są zebrane w tak zwany kanon, to, co my dzisiaj nazywamy Nowym Testamentem, opiera się na wiarygodności ludzi, którzy widzieli i znali osobiście Jezusa. Dla uczniów pierwszego Kościoła to było kluczowe. To było tak ważne, że oni trwali w nauce apostołów, ponieważ wiedzieli, że nikt inny nie jest tak wiarygodny w przekazywaniu nauki czy nauczania Pana Jezusa, jak sami apostołowie. I czytamy o tym, że przez ręce apostołów działo się wiele cudów i znaków. I to ciekawe, że nauka apostołów nie wyklucza się z cudami i znakami. Oni z jednej strony żyli w mocy Ducha Świętego, a z drugiej strony żyli w nauczaniu i zachęcali innych do nauczania. Kościół pierwszego wieku po Chrystusie nie był jakimś antyintelektualnym ruchem, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew wielu rzeczom, które gdzieś tam się działo, których nauczano. Nie. Nauczanie apostoła Pawła, jak później zobaczymy, to jest nauczanie bardzo logiczne. Apostoł Paweł wymagał od siebie, od innych żelaznej dyscypliny w uczeniu się, w rozwijaniu się, w przemienianiu, w tego, żeby Duch Święty mógł przemieniać umysł człowieka. I dlatego oni trwali w nauce apostołów i wcale to się nie wykluczało z tym, co Duch Święty czynił w sposób ponadnaturalny między nimi. Po drugie, czytamy, że trwali czy praktykowali wspólnotę. Ich relacje były relacjami pełnymi miłości. Ta miłość między nimi, jak widzimy później, zobaczymy później, wielokrotnie była wystawiana na próbę. Ale to nie przeszkadzało im do tego, żeby właśnie traktować wspólnotę czy wspólnotowość jako pewną praktykę, że oni muszą to ćwiczyć. To nie przychodzi samo z siebie, ale czasami wbrew sobie muszą praktykować wspólnotę. Muszą zauważyć drugiego człowieka. Muszą pochylić się przed kimś innym. Muszą pomóc, nawet jeżeli nie mają na to ochoty. I okazuje się, że każdemu, kto potrzebował, dawano, dzielono się swoimi majątnościami, sprzedawano swoje domy. Nie było między nimi potrzebujących. Język, którym ewangelista Łukasz opisuje tę rzeczywistość, jest językiem totalnym. On mówi każdy, wszyscy, wszystko, wspólnie, razem, jednomyślnie. Oni byli przekonani, że to samo, jak pokazują nam listy później apostoła Pawła nawet, czy apostoła Piotra, to samo z siebie nie przychodzi. Żebyś stał się człowiekiem na podobieństwo Chrystusa, musisz nauczyć się praktykować wspólnotę. Nie tylko przychodzić do kościoła, tylko praktykować wspólnotę. O tym będziemy więcej mówić przy innej okazji. Ale to jest konkretna praktyka. Nie każdemu przychodzą te rzeczy naturalnie. Wreszcie trzecia praktyka to uwielbienie i modlitwa. To był Kościół, w którym radośnie uwielbiano Boga. To był Kościół, w którym spotykano się codziennie w świątyni i po domach. To był Kościół, w którym za każdym razem, ilekroć się spotykano, uwielbiano Boga i modlono się do Niego, dziękując Mu za wszystko. A kiedy spotykano się po domach, łamano chleb na znak tego, co Chrystus uczynił, jako przypomnienie pamiątki Wieczerzy Pańskiej, tego, co Chrystus uczynił na krzyżu. I patrząc na ten opis, widzimy, że te praktyki nie były celem samym w sobie, ale pomagały naśladowcom Chrystusa stawać się tym, kim mieli się stawać. Uwielbienie Boga, nauczyć się uwielbiać Boga jest praktyką. Nie przychodzi naturalnie. Nauczyć się modlić jest praktyką. Nie przychodzi naturalnie. Mi w ogóle nie przychodzi naturalnie. To jest jedna z trudniejszych rzeczy dla mnie, żeby modlić się, chociaż wiem, jakich słów użyć i jakie słowa wypowiedzieć. A praktyka uwielbienia i modlitwy w kontekście wspólnoty jest jeszcze trudniejszą sztuką czasami. Żeby umieć stanąć z ludźmi, z którymi nie zawsze nam jest po drodze, czasami nawet z ludźmi, z którymi się pokłóciliśmy, czy mamy trudny moment, stanąć i uwielbić Boga, wiedząc, że wszyscy patrzymy w tym samym kierunku. I wszyscy składamy swoje życie, swoje serca w obliczu tego jednego, jedynego Boga. To wcale nie jest proste. Tego trzeba nauczyć się praktykować. Są ludzie, którzy mówią, nie będę przychodził, dopóki ktoś będzie przychodził. I to nie jest chrześcijaństwo. Takie osoby potrzebują praktyki uwielbienia, praktyki wspólnoty, żeby zrozumieć, że to, jak chciałbym, żeby wyglądało, jest właśnie tym marzycielstwem, o którym pisał Bonhoeffer, ale praktyka wspólnotowego życia oznacza coś zupełnie innego. I na tym polega piękno wspólnoty, że my możemy stanąć nawet wtedy, kiedy musimy się poprzepraszać 5, 10, 15 razy, wybaczyć sobie 5, 10, 15 razy, ale stanąć razem wobec Boga i powiedzieć: Boże, nie ma większego od Ciebie. I wszystkie swoje ambicje, troski, problemy, niechęć przynosimy do Ciebie. Zmieniaj nas. Tu, pośrodku nas, pośrodku wspólnoty, a nie tylko i wyłącznie w samotności mojego serca i mojego miejsca, w którym mogę się sam upajać uwielbieniem Boga. Nic z tym złego? To jest inna praktyka? Ale w tym kontekście widzimy, że oni oddawali się tej praktyce wspólnie. Eugene Peterson, mówiąc o tym, czym jest Kościół, powiedział, że Kościół to kolonia nieba w krainie śmierci. Kolonia nieba, przedsmak nieba w krainie śmierci. Strategia Ducha Świętego, nadawanie świadectwa o zapoczątkowanym przez Jezusa Bożym Królestwie. Bo naturalnym rezultatem takiego życia zbudowanego wokół praktyk, słowa, wspólnoty, uwielbienia i modlitwy, życia, w którym Duch Święty działał w nich i przez nich, były dwie rzeczy. Pierwsza z nich, czytamy o niej, z jednej strony cieszyli się łaskawym przyjęciem całego ludu. Z drugiej strony, czytamy, Pan codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Oni trwali, byli oddani tym rzeczom, ale to Pan dodawał kolejnych ludzi. To pierwsze, łaskawe przyjęcie całego ludu, wkrótce miało się zakończyć i zaczęły się prześladowania. To drugie, to, że Pan dodawał, nie skończyło się nigdy. I my dzisiaj tutaj jesteśmy najlepszym tego dowodem. Jesteśmy tego świadectwem, że Pan ciągle dodawał wtedy i dodaje cały czas kolejnych ludzi, którzy mogą, którzy dostąpiają zbawienia. I to stało się zalążkiem kolejnej praktyki Kościoła, jaką było dawanie świadectwa. Harry Bohr, amerykański pisarz i misjonarz, napisał tak. W dziejach apostolskich widzimy jeden główny dominujący motyw. To rozprzestrzenianie się wiary poprzez misyjne świadectwo w mocy Ducha Świętego. Duch Święty niestrudzenie pobudza Kościół do składania świadectwa o Chrystusie i z tego świadectwa powstają kolejne wspólnoty kościelne. Kościół jest ze swojej natury kościołem misyjnym. Nie wiem, czy kościół misyjny był w Twoim marzeniu o Kościele, ale chcę Ci powiedzieć, kościół, naturą Kościoła jest misja, jest pójście dalej. I dopóki Pan Bóg da nam siły, żebyśmy mogli to robić, to będziemy to robić za cenę dyskomfortu, za cenę większej ilości zadań, trudów, wysiłku. Będziemy to robić, ponieważ nie ma innej opcji. W swojej książce Życie codzienne pierwszych chrześcijan Haman Adalbert tak opisuje pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, które te opisy opiera na dokumentach ludzi żyjących w pierwszych wiekach po Chrystusie. Świadectwo chrześcijańskie wyraża się w sposób widoczny i powszechny w braterstwie łączącym członków wspólnoty. To mówią ludzie spoza chrześcijańskiego kręgu. Ludzie szukający, Justyn, Tacjan, Panten, mogli to stwierdzić podczas swoich podróży i dzięki temu podjęli decyzję. Zobaczcie, jak oni się miłują. Jest żywą apologią, przed którą musieli chylić czoła historycy pogańscy. Braterstwo to wyrażało się w doskonałej równości wszystkich i godności każdego, szczególnie tych, którymi starożytność pomiatała. Dzieci, kobiety czy niewolnicy. Określenie brat czy siostra, jakiego używają do siebie chrześcijanie, wyraża nowe stosunki między bogatymi i biednymi, panami i niewolnikami, aż do wspólnoty zasobów, i wspierania tych wszystkich, którzy chwilowo czy z reguły są w potrzebie. Widok tak przeżywanego chrześcijaństwa prawdopodobnie nawrócił Tertuliana. Znakomity prawnik z Kartaginy w otaczającym go rozdartym, walącym się świecie widział na własne oczy, jak rozwija się grupa mężczyzn i kobiet, w której majątek jednych, nie budzi zawiści drugich, ale skłania do dzielenia się i pomocy ubogim, w której biedacy nie tylko są w pogardzie, nie są w pogardzie, lecz są uprzywilejowanymi członkami wspólnoty, dziećmi wiary, powierzonymi czułości innych i piastowanymi miłością wszystkich. W opisie Tertuliana wyczuwamy drżenie, zachwyt, nieomylny znak przeżytego wstrząsu, który zdecydował o jego nawróceniu. I to właśnie wspólnotowe praktykowanie życia, skupionego wokół słowa, relacji, uwielbienia i modlitwy, było najbardziej wiarygodną i skuteczną strategią ewangelizacji. Ludzie po prostu nie mogli oprzeć się wrażeniu, jakie robili na nich pierwsi chrześcijanie, poprzez to, jak traktowali siebie nawzajem, poprzez to, jak znosili siebie nawzajem, poprzez to, jak pomagali sobie nawzajem. I to sprawiało, że z jednej strony ówczesny Kościół cieszył się przez jakiś czas szacunkiem czy przychylnością ludzi, ale to też sprawiało, że Bóg wykonywał swoją pracę. Pan codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Kiedy zaczęły się prześladowania, Kościół niestrudzenie dawał świadectwo żywej wiary i autentycznych relacji z Bogiem i ludźmi pomimo trudności. Bóg budował swój Kościół, a Kościół rósł, bo siła tych relacji była nie do porównania z czymkolwiek innym. Aż dobra nowina o zbawieniu w Jezusie dotarła do Warszawy, Zakościela, Tomaszowa, Łodzi i Piotrkowa. Widzimy zatem, że Bóg dociera do ludzi z dobrą nowiną o zbawieniu w Jezusie poprzez działanie swojego ducha wśród ludzi oddanych praktykom wspólnotowego życia. To nie jest tak, że Bóg tylko działał sam, a ludzie nic nie robili. I to nie jest tak, że oni coś robili, a Bóg tak patrzył i jak im wyszło, to dobrze, przyklasnął, jak nie, to machnął ręką. Ale Bóg dociera do ludzi po dziś dzień z dobrą nowiną o Jezusie poprzez działanie swojego ducha, ale przez ludzi, którzy są oddani praktykom wspólnotowego życia. Po co nam dziś kolejna wspólnota? Po co nam dziś społeczność chrześcijańska Tomy w Piotrkowie? Powiem wam po co. John Henry Newman był uważany za wiodącego intelektualistę swoich czasów. Był wykładowcą Oksfordu i czołową postacią kościoła anglikańskiego połowy XIX wieku. Kiedy był u szczytu swojej kariery, postanowił przeprowadzić się do robotniczego miasta Birmingham i otworzyć tam małą szkołę dla chłopców z robotniczych rodzin. Wszyscy pukali się w czoło. Kiedy zapytano go z niedowierzaniem, dlaczego on, wykładowca Oksfordu, przeprowadza się do robotniczego Birmingham, gdzie mało kto jest zainteresowany uczeniem się, John Henry Newman odpowiedział: ludzie w Birmingham też mają duszę. Po co nam dziś kolejna wspólnota? Po co nam dziś kolejna wspólnota w Piotrkowie? Bo ludzie w Piotrkowie, tak samo jak ludzie w Tomaszowie i w Łodzi, też mają duszę. 70 plus tysięcy dusz. A żeby te dusze mogły dostąpić zbawienia z łaski przez wiarę, to wbrew temu, co mówi Chris Kratzer i inni, potrzeba kolejnej autentycznej wspólnoty ludzi oddanych praktykom wspólnotowego życia, aby Duch Święty mógł działać przez nich i dotrzeć do kolejnych dusz, które tak bardzo desperacko potrzebują zbawienia. Ludzie w Piotrkowie też mają duszę. I dlatego w Tomaszowie, w Łodzi i od dzisiaj w Piotrkowie zapraszamy wszystkie dusze do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko.